Muszę przyznać, że trochę też jestem rozkojarzony tym, o co przed chwilą się modliliśmy. Nie jest to dla mnie prosta sytuacja. I gdzieś tam moje myśli mogą teraz wędrować w zupełnie innym kierunku. Jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś wie, gdzie tu się zapala światło? Tu? Tu? No właśnie nie. Bo szukamy, wiesz co, Nie. Właśnie są włączniki na te boczne, a nie ma na te. Dobrze, słuchajcie kochani, tak jak wiecie, z zeszłego tygodnia rozpoczęliśmy w naszym zborze nauczanie na temat małżeństwa. Będziemy na ten temat nauczać przez długi, długi czas, wiele miesięcy, także przygotujcie się, że będzie nauczanie na temat rodziny, wychowania dzieci, małżeństwa, roli męża, roli żony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ustaliliśmy też ze starszymi, że nie będę nauczał tylko ja, tylko będziemy nauczać wszyscy, bo chcielibyśmy też posłuchać tego, co inni mają do powiedzenia. I jeszcze jedna rzecz. Ja wiem, że jest mało osób, teraz dużo wyjechało, ale przypominam, że mamy też taki pomysł, żeby posadzić najstarsze stażem małżeństwa z naszej społeczności na kanapie i w formie wywiadu zadać im pytania. I mimo, że trzeci raz, chyba czy czwarty raz już ogłaszam to, że tak będzie we wrześniu, to jeszcze nie dostałem żadnego pytania. I zastanawiam się czemu. Czy nie ma żadnych pytań? Czy też jest tak długo czasu do 20 września, że wszyscy powiedzieli, że jeszcze zdążą zadać? Chyba czas, tak? No dobra, okej, okay, ale jeśli macie już jakieś pytania, to proszę was, żebyście już mi je dawali, ponieważ ja mogę już je Nowikowi przekazać i Nowik już może zacząć je redagować, okej? Okay? Bo też z tych pytań zobaczymy, ile ich będzie i jak to będzie wyglądało. Natomiast taka forma Q&A, czyli questions and answers, pytania i odpowiedzi, 20 września, takie nabożeństwo wyjątkowe. W zeszłym tygodniu, kiedy tak naprawdę dobry trop. A jeszcze te dalsze? Nie ma tam czegoś?
Bardziej skomplikowanego miejsca. Chyba
tam. Jeszcze mogę o objawienie się pomodlić, żeby Bóg ci objawił, gdzie to się włączy.
Tam kawy dzieci.
Nie, no dobra, słuchajcie.
Nie, no tam kawy dzieci.
Wyłącznik jest ten.
O! O! Ale no to tam.
Nie było objawienia, było osiedle.
No tak, tylko nie o to chodziło.
A jeszcze jeden.
Jeszcze?
No jeszcze, bo to gdzieś tam.
Przytrzymał do ścianie.
Gdzie?
Zobacz.
O, no dobra, super, dzięki bardzo. Dobrze, słuchajcie, dzięki bardzo za pomoc, bo ja nie lubię szarówki, bardzo mi to źle wpływa na oczy, bardzo, no właśnie. U nas w domu jest tak, że ja chodzę i zapalam światła, a moja żona idzie za mną i je gasi, nie? Także... Dobra, słuchajcie, kochani, w zeszłym tygodniu, kiedy rozpoczynałem tą serię, to mówiłem o tym, że relacja pomiędzy Chrystusem a Kościołem to jest fundament nauczania o małżeństwie. Czyli małżeństwo jest obrazem i kiedy przyjmowaliśmy razem Wieczerzę Pańską, małżeństwa wyznawały, jesteśmy obrazem. Jesteśmy obrazem. Nieważne, nie pytam, czy dobrym, czy kiepskim, ale jesteś. Jesteś obrazem. Jesteś obrazem, czy tego chcesz, czy nie, dlatego że relacja męża i żony jest obrazem relacji Kościół-Chrystus, Chrystus-Kościół, tak? I wielokrotnie będziemy do tego wracać, ale to jest początek, to jest rzecz fundamentalna, że relacja Chrystus i Kościół to jest dla apostoła Pawła fundament nauczania o małżeństwie. I idziemy dalej w tym nauczaniu. Tak jak powiedziałem, te kazania na pewno nie będą wyczerpujące. Każde z nich będzie zawierało pewien aspekt i myślę, że to zacznie się nam składać w całość za jakiś czas. Dzisiaj zaczniemy od takiego wersetu, który no, pewnie bardzo często pojawia się na ślubach. Psalm 127. Thank you. Psalm 127 mówi tak, początek tego psalmu. Jeśli Pan domu nie zbuduje, jego budowniczowie będą się trudzić na próżno. Jeśli Pan domu nie zbuduje, to na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Inne tłumaczenie mówi. I jeśli, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, relacja Chrystus-Kościół jest fundamentem nauczania na temat małżeństwa w Nowym Testamencie, to dzisiaj, i chciałem was właśnie wezwać do takiej decyzji, jesteśmy obrazem, tak dzisiaj moją intencją jest zadanie pytania wam wszystkim oraz tym, którzy słuchać będą, bo wiele osób powiedziało, no my jedziemy na urlop, nie będzie nas, ale prosimy nagraj, wrzuć w internet. No to nagrywam i wrzucę w internet. Jest decyzja na temat fundamentu, na którym budujemy naszą rodzinę. Więc dla jednych powiem o rzeczy oczywistej, a jednak z perspektywy takiej pastoralnej i takiej pracy duszpasterskiej okazuje się, że wcale taka oczywista nie jest. Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. I chcę zadać ci pytanie, bez względu na to, czy jesteś małżonkiem, czy singlem, bo single też przygotowują się do małżeństwa, oczekują małżeństwa, pragną związku, pragną relacji, więc dobrze jest zadawać sobie to pytanie bez względu na to, jakim jesteś wieku i czy jesteś w jakimś związku, czy nie. To jest pytanie o fundament. Pytanie, na czym chcesz budować swój związek. I mam kilka punktów, które zacznę takim stwierdzeniem, które jest bardzo ważne. Nie można zbudować trwałej chrześcijańskiej rodziny. I co, jakaś będzie dalsza część zdania. Ale muszę najpierw skomentować tą pierwszą część zdania. Posłuchajcie jeszcze raz. Nie można zbudować trwałej chrześcijańskiej rodziny. Oczywiście w słowo trwałej mogę włożyć szczęśliwej, dobrej. To jest dowolne. Ale kluczowe są tutaj, nie można zbudować chrześcijańskiej rodziny. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego rozróżniam pomiędzy chrześcijańską rodziną, a nie chrześcijańską rodziną? Powiedzmy sobie szczerze, są w tym świecie ludzie, nasi znajomi, których na pewno masz i na pewno masz chociaż jedną, dwie, pięć, dziesięć, piętnaście par, które są ze sobą od lat, fajnie im się żyje, są zgraną, ekstra naprawdę dobraną parą, jak to się mówi, którzy fajnie żyją, są fajnym związkiem i nie są wierzący. Znacie takich ludzi?
Tak jest.
I odwrotnie, znamy ludzi, którzy są wierzący, oboje, no i gdybyśmy mieli porównać tych niewierzących z tymi wierzącymi, to chyba tym wierzącym, niewierzącym się lepiej żyje niż tym wierzącym. Tak? Znacie takich ludzi, czy herezję głoszę?
Tak jest.
Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, że wiara obojga małżonków wcale nie jest gwarantem tego, że wszystko będzie dobrze. Natomiast fundament takim gwarantem jest. Ale o tym dalej. Wiecie, ja znam takich ludzi, to szczególnie teraz do singlów, znam takich ludzi, którzy mówią sobie, oby był wierzący, tak mówi Boże Słowo i amen, zgadzam się z tym w pełni, tak, wolno ci wyjść za kogo chcesz, byleby w Panu, w pełni się zgadzam z tym, tak jest napisane i tak sam do tej sprawy podchodziłem i tak też uważam, że powinno być, że nie powinniśmy szukać związków mieszanych tak zwanych, czyli szukać partnera na zewnątrz kościoła. Chociaż śmiałem się w jednym zborze, w którym wyrastałem, że była taka kobieta, która miała dar ewangelizacji przez relacje, ponieważ trzech kolejnych chłopaków przyprowadziła do zboru, trzech kolejnych chłopaków nawróciło się i ochrzciło, a czwarty został jej mężem. A ci trzej poprzedni zostali wzięci przez inne singielki w zborze. Więc oczywiście śmiałem się, że była taka, tak, która miała dar ewangelizacji przez relacje, ale nie, uważam, że to nie jest że to nie jest Boży dobry wzór. Uważam, że Boże Słowo mówi jasno i wyraźnie, wolno ci wyjść za kogo chcesz, byleby w Panu. Ale to, co, od czego zacząłem tą wypowiedź, to to, że jeśli znajdziesz wierzącego chłopaka czy wierzącą dziewczynę, to to wcale nie oznacza, że nie będziesz musiała włożyć jakiejkolwiek pracy w to, żeby był udany związek. Okej? Okay? Rozumiecie, co mówię? Wiara nie jest gwarantem. Jest wymogiem, ale nie jest gwarantem. I znam niechrześcijańskie małżeństwa, które żyją lepiej niż chrześcijańskie małżeństwa. Znam. Tak jest. Tak się zdarza, niestety. Natomiast kiedy mówię o fundamencie, dlatego mówię, że nie można zbudować trwałej, szczęśliwej chrześcijańskiej rodziny na... Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że mimo, że jesteśmy chrześcijanami, to gdzieś w podświadomości fundament, na którym budujemy związek, wcale niekoniecznie musi być chrześcijański. To jest właśnie proces uświęcenia, o którym mówię, i nie chcę iść w inną dygresję teraz, ale kiedy narodziłeś się na nowo, to Bóg nie uczyni cię automatycznie doskonałym wzorem Chrystusa. Tak czy nie? No nie. Kiedy narodziłeś się na nowo, to rozpoczął, podkreślam, rozpoczął się w twoim życiu proces uświęcenia. A nie, że nawróciłeś się i już jesteś doskonały. Więc w momencie, kiedy się nawracamy, dzieją się bardzo ważne rzeczy, ale one rozpoczynają proces przemiany. Przemiany myślenia, przemiany zachowania, przemiany przyzwyczajeń, przemiany nawyków czy nawet uzależnień, które wnosimy często ze sobą do chrześcijańskiego życia, i Bóg w Chrystusie oczyszcza nas z tych rzeczy. Deficyty emocjonalne, wzór rodziny, który wyniosłeś z domu. To są wszystko rzeczy, które jako bagaż wnosisz do chrześcijaństwa, i idealną sytuacją jest to, kiedy zostawiasz ten bagaż pod krzyżem i pozwalasz, żeby Bóg zbudował w tobie nowe wzorce poprzez proces uświęcenia. Ale nie zawsze tak jest. Niektórzy muszą do tego dojrzeć. Więc kilka rzeczy, które chciałem powiedzieć, to to, że nie można zbudować trwałej i chrześcijańskiej rodziny na emocjach. I tutaj ta kontrowersyjna rzecz, której dyskusje były godzinami czasami na grupach. Ludzie nie do końca rozumieli, co ja mówię, więc nie wiem, czy wy zrozumiecie to, co ja mówię teraz. Słowo miłość w języku polskim stało się synonimem emocji. Mam na myśli to, że kiedy mówimy zakochałem się w kimś, zakochałam się w kimś albo kocham kogoś, to w naszej podświadomości kulturowej jedyne, co słyszymy za tym słowem, to emocje. Czyli ja czuję coś. Tak? Ja, kiedy spotykam się z tą osobą, mam motylki w brzuszku. Kiedy patrzę na tą osobę, czuję coś emocjonalnie i w ten sposób mówimy zakochałem się w kimś. I oczywiście miłość bez emocji, no wiadomo, że emocje są bardzo ważne. My jesteśmy emocjonalnymi stworzeniami. Moim zdaniem Bóg jest emocjonalny. Stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Tak, uważam, że Bóg odczuwa takie emocje jak śmiech, radość. Dobra, nieważne. Jesteśmy emocjonalni. I emocje są bardzo ważne w naszym życiu i emocje są bardzo ważne w miłości. Ale uważam, być może będziemy mówić na temat tych słów greckich, nowotestamentowych na słowo miłość, ale uważam, że przede wszystkim słowo miłość musi jednak kojarzyć się nam z decyzją. I wcale nie mówię, że emocje nie mają swojego miejsca i wcale nie mówię, że emocje są złe. Nie, tego nie mówię. Mówię tylko, że pojawiają się w życiu różne sytuacje, że różne rzeczy spotykają nas w życiu i spotykają nas takie chwile, kiedy emocji brak. albo emocje znikają. I czy wtedy znika miłość?
Nie.
Nie
powinna.
Dlaczego? Dlatego, że miłość to decyzja. My znamy to słowo agape i kojarzymy ją z jako bezwarunkowa miłość Boża. To mówię, może nie będę w to teraz wchodził, zrobię jakieś kazanie na temat tych słów nowotestamentowych. Natomiast to jest bardzo ważne, że dla mnie miłość to przede wszystkim decyzja. Decyzja bycia z daną osobą do końca życia, dopóki nas śmierć nie rozłączy. Na dobre i na złe, w chorobie i zdrowiu, w szczęściu i w nieszczęściu, dopóki nas śmierć nie rozdzieli. Bądź jak kiedyś jeden Amerykanin, który w Żyrardowie prowadził nabożeństwo ślubne i wyuczył się przysięgi na pamięć, wyrecytował ją na pamięć i był bardzo szczęśliwy, że już skończył i mu się udało i wyrecytował ostatnie zdanie: i dopóki was śmierć nie rozłoży. I wszyscy zaczęli się śmiać, on nie wiedział biedny z czego, bo uczył się na pamięć tej przysięgi po polsku. Dopóki nas śmierć nie rozłoży. I w tej przysiędze ważne jest to, że zawarliśmy ją przed Bogiem, jako dwoje ludzi zawarliśmy tą przysięgę przed Bogiem, świadomie przysięgliśmy sobie przed Bogiem i to jest naprawdę nieważne w tym momencie, czy ty masz motylki w brzuszku, czy nie. Tylko żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja wierzę w emocje. I w emocje w miłości są bardzo ważne, ale nie są najważniejsze. Wiesz czemu? Dlatego, że jesteś 5 lat w małżeństwie, macie problemy na przykład finansowe albo urodziły się dzieci, jesteś niewyspany, nagle pojawiają się jakieś trudności, z żoną nie możecie się dogadać co do podziału rodzicielskiego, kto robi co, ty idziesz do pracy, a koleżanka robi ci kawę. I uśmiecha się do ciebie. I nagle pojawiają się motylki w brzuszku. I co się dzieje? Masz zostawić swoją żonę i iść z koleżanką, bo przecież miłość się pojawiła? Nie. Właśnie o to chodzi, słuchajcie, że w naszej kulturze, która jest zbudowana na harlekinach, i zaraz będę o tym mówił, i na dramatach, i na komediach miłosnych, które oglądamy na Netflixie, miłość to uczucie. Tymczasem w Biblii miłość to decyzja. I to jest bardzo ważna rzecz, która uważam, że jest jednym z bardzo fundamentalnych rzeczy, które my musimy zrozumieć, jeśli chodzi o budowanie małżeństwa. Pomyśl sobie przez chwilę, ja wiem, że teraz kobiety, generalnie jak ja o tym mówię, to kobiety nie chcą mnie słuchać, bo nie wiedzą, o czym ja mówię. Bo kobiety są bardziej emocjonalne i one bardziej tych emocji szukają w miłości. Ale posłuchajcie przez chwilę tego, co mówię. Pomyślcie sobie o sytuacji biblijnej. Pomyślcie sobie o na przykład Izaaku i Rebece. Przecież on jej nigdy na oczy nie widział. Przyszła do niego zasłonięta chustką. On nawet nie wiedział, kto to jest. Pobrali się i pokochał Izaak Rebekę. Po ślubie. Ciekawe, nie? To nie jest nasza kultura i dlatego to, co teraz mówię, jest oburzające dla niektórych. Ale jeszcze raz powtórzę, ja wcale nie mówię tego, że w miłości nie ma miejsca na emocje. Miłość ma miejsce na emocje, ale emocje nie mogą być fundamentem. Emocje nie mogą być fundamentem, bo kiedy małżeństwo przeżywa jakiś kryzys, kiedy małżeństwo przeżywa jakiś właśnie konflikt na przykład i mogą się pojawić emocje skierowane w innym kierunku i co teraz? Co się dzieje z twoim fundamentem? Fundament się wali. Dlaczego? Dlatego, że jest niewłaściwy. Miłość, prawdziwa miłość i małżeństwo są oparte na decyzji kochania się i teraz uwaga, zdefiniuję tutaj słowo miłość jako właśnie bezwarunkowe działanie dla dobra drugiej osoby, czyli tak jak to zrobił Jezus. Wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Przepraszam, chciałem zacytować ten werset cały. W tym Bóg dał dowód swojej miłości względem nas, że wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Więc w czym pojawia się dowód miłości Boga do człowieka? Że wtedy, kiedy nie zasługiwaliśmy na motylki w brzuszku, wtedy Bóg stał się człowiekiem i umarł na krzyżu po to, żebyśmy mogli mieć życie wieczne. Rozumiecie to, o czym mówię? I absolutnie nie mam, jeszcze raz to powtórzę, szczególnie kobietom. Ja nie mówię, że emocje nie są ważne. To nie jest to, co mówię. Ja mówię o tym, że emocje nie mogą być fundamentem, podstawą naszego małżeństwa. Fundamentem naszego małżeństwa jest decyzja o tym, że jesteśmy razem do końca życia i ja kocham tą osobę dlatego, że chcę dla niej dobrze i będę robił dla niej dobrze. To jest decyzja i to jest prawdziwa miłość. I jeśli taką decyzję podejmiesz, że jesteś ze swoim partnerem, partnerką do końca życia i działasz dla jego dobra, wtedy dopiero pojawią się prawdziwe emocje. Wtedy pojawia się prawdziwa miłość w tym współczesnym znaczeniu emocji. Pochodząca od Boga, dająca pewną trwałość. To jest trudne, co mówię, ale spróbujcie to przemyśleć. Szczególnie w kontekście właśnie dzisiejszej kultury. Może trochę o niej powiem. Dlaczego nie możemy budować, to drugi punkt, nie można budować trwałej chrześcijańskiej rodziny na obrazie, który mamy w kulturze. Właśnie to jest bardzo połączone z tym pierwszym punktem. Posłuchaj, jeśli wzorem miłości dla ciebie jest książka pod tytułem Harlekin, jeśli wzorem miłości i związku dla ciebie jest film pod tytułem, nie wiem, M jak miłość, albo coś innego, co jest popularne w kulturze, to przyjmujesz wzór kultury, a nie wzór Boży. I teraz zadam wam pytanie. Czy na tym obrazie, który jest w kulturze, można zbudować trwałe małżeństwo? Sama kultura daje mi dowód, że nie. Kultura sama daje mi dowód, że nie można. Że coś jest nie tak w tym obrazie, dlatego że ten obraz nie wytwarza, patrząc na statystyki, nie wytwarza dobrych, trwałych małżeństw. Wytwarza jakiś procent, ale nie wytwarza więcej, nie wytwarza większości. Dlatego uważam, że nie można na tym zbudować trwałego chrześcijańskiego związku. To nie może być dla ciebie fundament. To, co widzisz w filmie, to, co czytasz w książce, to nie może być dla ciebie fundament. Nie można zbudować trwałej chrześcijańskiej rodziny na seksie. Seks jest wspaniały i pochodzi od Boga, prawda? Amen? No powiedzcie, no słuchajcie, fajny jest seks, nie? Lubimy seks, tak? Amen. Halleluja. Amen. Aleluja, bracie, teraz to głosisz. Lubimy seks. Seks jest fajny i seks pochodzi od Boga. Oczywiście mówię o seksie w małżeństwie. Kochamy seks. I seks nie musi być tematem tabu. Lubimy seks. Lubimy wykonywać Boże polecenie, pomnażajcie się. Lubimy to. I wcale nie brzmię teraz obscenicznie. To jest prawda. Lubimy seks. Seks jest wspaniały. Seks pochodzi od Boga. Jest cudownym darem dla człowieka. Jest wspaniałym darem, który między innymi wzmacnia to, o czym mówiłem wcześniej. To właśnie więź emocjonalną dwojga małżonków. Pamiętacie z poprzedniego kazania, kiedy mówiłem o słowo poznał w języku biblijnym. Adam poznał Ewę i ta poczęła. Jada, hebrajskie. Adam poznał Ewę i ta poczęła. Seks jest wspaniały i pochodzi od Boga. Ale na seksie nie budujemy trwałego związku. Wiecie czemu? Bo sama Biblia mówi, że zwiewny jest wdzięk i zwiewna uroda. Zmienny jest wdzięk i zwiewna uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Księga Przypowieści 31:30. Nie możemy zbudować związku dobrego, chrześcijańskiego, trwałego związku na seksie, dlatego że się starzejemy. Nie możemy zbudować trwałego, dobrego związku na seksie. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy pojawia się konflikt, w momencie, kiedy rodzą się dzieci, w momencie, kiedy na przykład twoja żona nie może, bo coś tam, i pojawia się koleżanka w pracy, która robi ci kawę i uśmiecha się do ciebie, co wtedy? Co wtedy? Oczywiście w tej chwili trochę koloryzuję, chociaż nie do końca, bo zdarzają się takie rzeczy i dobrze o tym wiecie. Natomiast seks, chociaż jest wspaniałym darem, nie może być fundamentem. Czyli inaczej jeszcze powiem, pożądanie seksualne nie może być fundamentem trwałego związku. To oczywiście może trochę ekstremalny przykład od czapy, ale znam chrześcijanina, którego żona miała poważny wypadek samochodowy, jest sparaliżowana. I co, miał ją zostawić? Bo na seksie... Nie. Jest z nią i są dobrym, chrześcijańskim, trwałym małżeństwem, świadectwem i odbiciem obrazu miłości Chrystusa do Kościoła. Mimo że seks jest niemożliwy. Nie można zbudować trwałej chrześcijańskiej rodziny na pieniądzach. Kasa nie jest fundamentem. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć. Nie można zbudować trwałej chrześcijańskiej rodziny na zaspokojeniu swoich własnych potrzeb emocjonalnych. To znaczy, znam takie małżeństwa, gdzie facet mówi: ja dam ci to, czego ty potrzebujesz, jeśli ty dasz mi to, czego ja potrzebuję. Czyli wchodzimy w małżeństwo na zasadzie 50-50. Ja coś dostaję od ciebie, ty coś dostajesz ode mnie, żyjemy sobie razem. To tak nie działa. To tak nie działa, dlatego że zawsze znajduje się ktoś, kto proponuje ci za zaspokojenie twoich potrzeb bez zwrotu. Albo wchodzisz w małżeństwo na całego, albo nie wchodzisz w nie w ogóle. Stając przed Bogiem i przyrzekając, że jesteś, że będziesz wierny i że będziesz z nią, z Nim do końca życia, podjąłeś pewną decyzję i zadeklarowałeś coś przed Bogiem. I nie wchodzisz w to na zasadzie 50-50. Ty dajesz mi coś, ja daję ci coś. Tylko zadeklarowałeś, że będziesz z nią. I będziesz z Nim. Na zawsze, dopóki was śmierć się nie rozłączy, bez względu na okoliczności. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 7. Wersety 24-27. Każdy więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, porównany będzie do człowieka mądrego, który swój dom zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, dmuchnęły wiatry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, gdyż został postawiony na skalę. A każdy, kto słucha tych moich słów, lecz ich nie wypełnia, porównany będzie do człowieka głupiego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, dmuchnęły wiatry, uderzyły na ten dom i runął, a jego upadek był wielki. Jezus pokazuje obraz dwóch ludzi, którzy budują swoje życie, budują dom swojego życia. Jeden słucha słów Jezusa i je wypełnia. Nie tylko słucha, ale też je wypełnia. I jest on powiedziane, że jest to człowiek mądry, który postawił swój dom na skalę. Drugi człowiek, który jest głupi. Powiedzcie mi, kto z was chce przez Boga być nazwany głupkiem? Ręka w górę. Kto by chciał od Boga usłyszeć: jesteś głupi? Jest taka osoba na tym miejscu? To teraz posłuchaj. Jezus mówi, że głupi człowiek to jest taki, który słucha, ale nie wykonuje. Taki człowiek buduje swój dom na piasku. Pamiętacie, kiedy powiedziałem, że wiara nie jest gwarantem? tego, że nasze małżeństwo będzie udane? Dlatego, że Kościół zawsze był pełen ludzi, którzy słuchają i wykonują. I są też w Kościele ludzie, którzy słuchają, ale nie wykonują. Dlatego to, że poznałeś kogoś w Kościele, to, że poznałaś kogoś w Kościele, nie jest gwarantem. Gwarantem jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. I chciałbym, żeby ktoś powiedział na to amen. Bo jeśli dwie osoby w związku zadeklarują, że będą posłuszne Bożemu Słowu i będą nie tylko słuchać, ale wykonywać Boże Słowo i zrobią to osobno, czyli mąż osobno i żona osobno, a także razem zadeklarują, że będą to robić, to jest gwarancja dobrego związku.
Amen.
Boże zasady, Boże standardy w rodzinie, to jest fundament. To jest fundament, na którym budujemy trwałą, dobrą chrześcijańską rodzinę. Ale jeszcze jedna rzecz. Głupi człowiek to jest taki, który słucha, a nie wykonuje. Mądry jest taki, że słucha i wykonuje. Ale wiecie co? W kontekście też tego, co się działo dzisiaj na nabożeństwie. Rozumiem, że burze przyszły tylko na głupiego. No ale przecież to ten wierzący jest.
Na mądrego też, ale wytrzymało.
No ale przecież przyjmij Jezusa do swojego serca, a skończą się wszystkie twoje problemy. Przecież jak oddasz swoje życie Jezusowi, to nigdy nie będziesz chory, nigdy nie będziesz cierpiał, będziesz bogaty, będziesz miał dobry samochód, dobrą pracę, nigdy jej nie stracisz, nic złego ci się nie stanie. Nie?
Nie.
Jak bardzo będziesz siedział Jezusa.
Jeszcze raz, bo zależy mi na tym, żebyście naprawdę tutaj odbili, że tak powiem, piłeczkę. Na kogo przyszły burze, deszcze, wiatry? Na obydwu. Wiara w to, że Jezus Chrystus jest twoim Panem, Ewangelia, wcale nie jest gwarantem, że burze, deszcze, wiatry nie przyjdą do twojego życia. A jeśli ktoś ci tak powiedział, to kłamał. Po prostu kłamał, najzwyczajniej w życiu sprzedał ci tanią łaskę, piękną Ewangelię, która pięknie brzmi, a warta jest tyle, co nic. Dlaczego? Dlatego, że nie przygotowuje, ta Ewangelia nie przygotowuje na to, co faktycznie w życiu nas spotyka. A życie zaskakuje i spotykają nas różne rzeczy, wierzących też. Niestety. Nie mogę ci obiecać, że nic złego nigdy ci się nie stanie. Nie obiecuję. Jezus nie obiecuje. Burze, deszcze, wiatry przyszły na obydwa domy. I ten doświadczył burzy, i ten doświadczył burzy. Ale ten przetrwał. Czemu przetrwał? Bo był fundament. Fundament posłuszeństwa. A ten nie przetrwał, bo posłuszeństwa nie było. I to jest fundamentalna sprawa. Jeśli w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że relacja Chrystus-Kościół jest podstawą nauczania o małżeństwie dla apostoła Pawła, to jeśli chodzi o Jezusa, myślę, że możemy spojrzeć na posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Bo jeśli w małżeństwie jest jedna osoba, która chce być nieposłuszna Bogu i druga, która chce być posłuszna Bogu, to jest konflikt. Jest czy nie?
Jest.
Chrześcijańskie małżeństwo to takie, gdzie zarówno mąż, jak i żona osobno oraz razem deklarują: Panie, należymy do Ciebie i chcemy być Ci posłuszni. I z tej postawy posłuszeństwa możemy zacząć pracować nad wszystkimi innymi rzeczami, o których będziemy mówić przez całe te pół roku. Jak rozwiązywanie konfliktów, wychowanie dzieci, podział obowiązków w rodzinie, kto się czym zajmuje, jakie są odpowiedzialności męża, jakie są odpowiedzialności żony. Ja teraz w ogóle o tym jeszcze nie mówię. Dlaczego? Dlatego, że bez chęci posłuszeństwa to w ogóle... No po co? Rozumiecie? Z perspektywy decyzji o tym, że chcę być człowiekiem, który nie tylko słucha, ale również wykonuje Słowo Boże, dopiero z tego fundamentu możemy iść dalej. Dopiero stąd możemy pójść do tych innych tematów związanych z małżeństwem. Dlatego jak w zeszłym tygodniu mówiłem ci, że jesteście obrazem, tak teraz zadaję ci pytanie o fundament. Gdzie jest twój fundament? Albo szukasz go w tym, co sprzedaje ci kultura, albo szukasz go w Słowie Bożym i chęci posłuszeństwa Bogu. Jeśli to jest to twój fundament, jeśli jesteś człowiekiem, jeśli jesteście rodziną, małżeństwem, które decyduje się przede wszystkim na posłuszeństwo Bogu, no to idziemy dalej. To tutaj jest przestrzeń na pracę, rozmowę, zmianę, decyzję, proces uświęcenia i wzmacnianie was jako dobrej chrześcijańskiej rodziny. Jeśli tego fundamentu brak,
przyjdzie burza.
Przyjdzie burza i możecie się nie ostać. Możecie się nie ostać. A burza przyjdzie. Jakaś tam burza przyjdzie. Nie mówię od razu o jakimś strasznym cierpieniu, tylko po prostu burze się zdarzają. Burze przychodzą. Bo to, tak, na tym polega życie. Ktoś kiedyś powiedział, że bez deszczu nic nie rośnie. Bez deszczu nic nie rośnie.
Na pustyni rośnie.
Chwasty. Właśnie.
Nie, tylko wszystko rośnie. Bo ja tam byłem.
No ale woda skądś tam jest, nie? W tych ośrodkach, gdzie na pustyni coś rośnie. Więc to wszystko, co chcę powiedzieć dzisiaj. Podejmij dzisiaj decyzję w swoim małżeństwie, zarówno jako mąż, jak i żona osobno, a potem razem, że waszym fundamentem jest chęć posłuszeństwa Bożemu Słowu. I jeśli taką decyzję podejmiecie, to idziemy dalej do dalszego nauczania. Amen? Amen. Więcej dzisiaj nie powiem. To jest bardzo ważne. Stańmy przed Bogiem i podejmijmy tą decyzję w swoich sercach, czy też głośno w modlitwie, jak chcemy.